Dzisiaj będziemy kontynuować to, co było omawiane w zeszłym tygodniu, w środę. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takim największym budowlom. Kiedy myślimy o budowlach, to jedną z takich największych budowli, która była budowana przez ludzi, widzimy z kart Pisma Świętego, jest to wieża Babel. I możemy widzieć, kiedy czytamy opis, co wtedy się działo, to niestety nie była to dobra budowla i nie było to coś, co było pochwalane przez Boga, a wręcz przeciwnie. Bóg to zaprzestał tej budowli. I widzimy w historii świata wiele budowli powstaje, które są z inicjatywy ludzkiej, z inicjatywy człowieka. I widzimy, jak Bóg to czasami dotyka tych ludzkich budowli, kiedy człowiek się pyszni, kiedy człowiek staje, próbuje zająć miejsce Boga. I Bóg to w jedną chwilę powstrzymuje, rozsypuje. Możemy przypomnieć sobie taką słynną historię Titanica, tak? Kiedy ludzie się chełpili tym niezatapialnym statkiem, a w jak szybkim czasie niestety poszedł na dno. I tak ludzie w dziejach historii świata stawiali różne rzeczy, różne budowle, poświęcali temu bardzo dużo czasu i możemy widzieć, że no nie jest to dobry kierunek. I mamy taką budowlę, która powstała w Barcelonie. Jest to kościół, jest to świątynia Gaudiego, która była budowana przez około 140 lat i ona jest zbudowana z kamienia. Ona jest zbudowana z kamienia ciosanego w specjalnych miejscach, w kamieniołomach. Te kamienie są ciosane i budowana jest ta świątynia. Ona już została zbudowana, ona już została ukończona. Jeszcze środek ma być wykończony tego. W sumie podobnie jak świątynia Salomona, bo świątynia Salomona też była z różnych kamieni postawiona. I możemy zobaczyć, że jest to naprawdę wysoki obiekt, jeśli chodzi o tego rodzaju budynek. On ma około chyba 170 metrów. Może nie jest to najwyższy budynek świata, ten, który jest w Dubaju, który ma wysokość tam 800 metrów. Ale jest to coś, co ludzi i tych budowniczych bardzo, bardzo podbudowuje. Możemy zobaczyć, że wystrój tego w środku jest no, ładny. Tak? Kiedy patrzymy się na to, co tutaj te witraże robią, możemy zobaczyć, że jest to ładne. Ale co powiedzieli ludzie, którzy brali udział w budowie tej właśnie Sagrady Familii? Powiedzieli coś takiego, że ta świątynia ma wielką moc i potrafi wyrazić ludzkiego ducha. I zobaczmy, jak ludzie, budując coś, co ma służyć Bogu, mówią o tym, sami się przyznają, że to wyraża ludzkiego ducha, tak? I to jest w dzisiejszych czasach. To nie jest rzecz, która działa się tam kiedyś, co była Babilonem, gdzie w swoim tym duchu ludzkim, w tej pysze, w tej pokazaniu siebie jako tego wielkiego człowieka, w dzisiejszych czasach ludzie robią to samo. Budują i pokazują, to jest nasze. To jest zbudowane przez nas. Tu jest chwała dla nas. Tu się należy chwała nam, za tak wielką budowlę. I kiedy patrzymy się na to, co świat robi od początku istnienia świata, to możemy widzieć, że to jest niczym, tak? To jest próżne. To jest coś, co nie podoba się Bogu i ten kierunek nie ma możliwości przetrwania. I kiedy myślę właśnie o takich największych budowlach, to docelowo myślę właśnie nie o tych przemijalnych rzeczach, nie o tych, które tworzy człowiek, ale o tym, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, ale jeszcze tam nie było odsłonięte, że będzie wspaniała budowla, że będzie Kościół, że budowniczy Jezus Chrystus zbuduje Kościół. I kiedy myślimy o tym, to możemy zobaczyć, że to jest najpiękniejsza budowla, tak? I my się zachwycamy jako ludzie wierzący tą budowlą, Kościołem, tym, który zaprojektował Kościół, który powiedział, jak on ma wyglądać, który dał pewien wzór, jak to ma wyglądać. I my się tym zachwycamy, bo widzimy, że to jest Boża mądrość. Ale w ludzkich oczach rzeczywiście Kościół jest niczym wartym. Zawsze jest ten powrót do ludzkiego ducha. I kiedy właśnie myślimy o tym, co buduje ludzkość bez Bożego Ducha, to możemy widzieć, że jest to właśnie pełne tych ludzkich ambicji, pełne spełnienia siebie i jest wyrażeniem tego ludzkiego, upadłego ducha. Świątynia Salomona, chociaż była budowlą kamienną, nie była wyrażeniem ludzkiego ducha, lecz odbiciem rzeczywistości Chrystusa i Jego Kościoła. I to możemy zobaczyć właśnie w Starym Testamencie, kiedy była budowana świątynia. To nie był tylko projekt ludzki. To nie było coś, co było podobne do wieży Babel. To nie było coś, co jest podobne do Sagrady Familii, ale jest to Boże dzieło, w którym Bóg miał upodobanie. Nawet mimo to, że to była kamienna budowla, to Bóg jednak miał w tym upodobanie. Ale widzimy, że to, co miał w tym upodobanie, nie było tą docelową rzeczą. Nie było tym, co Bóg zaplanował. I kiedy patrzymy się właśnie na Kościół, kiedy patrzymy się na Chrystusa, to możemy widzieć, że jest to właściwe i godne zachwytu, godne tego, że jest to naprawdę wspaniałe. Świątynia i dom Salomona. Kiedy patrzymy się na świątynię Salomona, kiedy patrzymy się na dom Salomona, nie wiem, jak on wyglądał, nie miałem jakiegoś sensownego zdjęcia. Podobno jest tak, jak ta dolna część. Było to na pewno większe, budynek był większy od świątyni. One ilustrują duchową prawdę. One ilustrują coś, co Bóg w przyszłości miał dokonać. I kiedy patrzymy się na świątynię pańską i na dom, który był budowany przez Salomona, one rzeczywiście odbijają duchową rzeczywistość, która miała nastąpić. Kiedy myślimy o świątyni, kiedy myślimy o domu Bożym, w którym Bóg też miał upodobanie. I też z tego domu niosło się świadectwo na cały świat. I kiedy tydzień temu pokazywałem, że w dom, który zbudował Salomon, on jest odzwierciedleniem nas samych. Kiedy myślimy o świątyni, to musimy się patrzeć na to, jako Kościół jest w całości, tak? Kościół jest razem, jest to wspólnota, jest to zgromadzenie. Kiedy myślimy o domu Salomona, musimy patrzeć się na to twoje i moje indywidualne życie. I możemy widzieć, że w domu Salomona były rzeczy, które podobały się Bogu, które przynosiły świadectwo Bożej mądrości na cały świat. Tak jak wspominałem, że królowa Saba przyszła i była zachwycona. Były komnaty, które były właśnie salą taką sądową, gdzie król Salomon wspaniałe sądy dokonywał. Ale były też tam miejsca, które nie podobały się Bogu, w których możemy widzieć, że stały się odstępstwem dla Salomona. I to jest takim spojrzeniem na nasze życie, jak powinniśmy budować, jak powinniśmy patrzeć się na to, co jest w naszym życiu. Czytamy takie słowa: i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc możemy widzieć, że ten dom, to co kiedyś budował król Salomon, dzisiaj buduje Jezus Chrystus. I to buduje On w sposób bezpośredni. I buduje w sposób osobisty. On jest zaangażowany w twoje i moje osobiste życie. On jest zaangażowany w to, jak wygląda moje i twoje osobiste życie. I możemy widzieć w Nowym Testamencie też to, że Pan Jezus Chrystus buduje pośrednio, tak? Poprzez nas. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy niechaj baczy, jak na nim buduje. I to jest takie nawołanie do tego, żebyśmy uważali, co wnosimy do tego naszego domu duchowego, tak? Tego miejsca, które ma być świątynią Boga. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie na tej osobistym zaangażowaniu Jezusa Chrystusa w nasze życie. Napisane jest, że niech nikt was nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Możemy widzieć w Starym Testamencie rzeczy, które ilustrują duchową rzeczywistość. Możemy zobaczyć, że były tam rzeczy, które wyrażały to, co my dzisiaj doświadczamy. Mamy na przykład w Galacjan napisane takie słowa. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Możemy zobaczyć, że Stary Testament w tych rzeczach, które, w tych wydarzeniach, które się działy, on obrazowo, Bóg przedstawia rzeczy, które dotyczą rzeczywistości duchowej. I na przykład, i mamy tutaj taki właśnie przykład, kiedy była mowa o dwóch synach, gdzie jest napisane, jest to mowa obrazowo, która mówi o tym, że oznacza dwa przymierza. I jest w Starym Testamencie wiele takich miejsc, które nie jest wytłumaczone, nie jest nam podane na tacy, ale możemy zobaczyć, porównując Nowy i Stary Testament, że one właśnie o tym mówią. I mamy być tymi, którzy szukają. Mamy być tymi ludźmi, którzy próbują nie przelecieć przez Słowo Boże powierzchownie, ale mamy szukać tego, co jest tą rzeczywistością duchową. Mamy napisane, zbudowani w liście Efezjan, w drugim rozdziale, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. W UBG jest tak pięknie to przedstawione. Rośnie w świętą świątynię Panu, na którym i wy wespół się budujecie na mieszkanie Boże w duchu, czyli aby być mieszkaniem Boga przez ducha. I tutaj mamy opisany już wprost o tej rzeczywistości duchowej, o którą chodzi. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I mamy tutaj opisane o tym, że Bóg, Jezus Chrystus, jest tym, który uświęca Kościół. I to mamy rzeczy, które dotyczą nas, kiedy razem jesteśmy zgromadzeni, kiedy Kościół się zbiera, ale są rzeczy, które właśnie mówią o domu, o każdym z nas, o mnie, o tobie, o każdym wierzącym człowieku, który jest osobistym, oddzielnym mieszkaniem dla Boga. I czytamy, według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje, każdy niechaj baczy, jak na nim buduje. I tutaj mamy znowu tą osobiste budowanie przez Pana Jezusa Chrystusa i właśnie chciałbym dzisiaj się skupić na tym, na domu, którym jestem ja i ty i każdy inny człowiek wierzący jako oddzielne, tak? Nie na świątyni, nie jako ten, który, gdzie stanowimy tą całość, jako zgromadzenie, ale jako na osobie. I konkretnie na osobistym budowaniu przez Jezusa Chrystusa. Kiedyś budował świątynię i dom król Salomon. Dzisiaj buduje Pan Jezus Chrystus. Buduje Kościół jako całość, jako cały Kościół, który był powołany, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, aż do samego końca. To jest cały Kościół. I kiedy buduje pośrednio przez nas, ale chciałbym się skupić na tym osobistym budowaniu Pana Jezusa Chrystusa. I co to znaczy? Jak to odbierać? Kiedy myślimy o osobistym budowaniu Jezusa Chrystusa, nas, mojego i twojego życia, to możemy zobaczyć, w jaki sposób On to robi. On to robi przez próby. On to robi przez testowanie, przez ujawnianie, jak wygląda twoje duchowe życie. I w Jakuba, w pierwszym rozdziale, drugim wierszu, napisane drugi, trzeci i czwarty. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niechaj prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I to, co możemy widzieć, co Jakub pisze, on pisze do każdego człowieka wierzącego. Tutaj pisał konkretnie do Żydów, którzy żyli w rozproszeniu, ale to odnosi się do Kościoła, do każdego indywidualnego wierzącego, że Bóg, czy Jezus Chrystus, buduje ciebie i mnie poprzez próby. Poprzez próbowanie, poprzez ujawnianie, jak wygląda twoja wiara. Czy jesteś tym, który jest wierny Bogu? Czy jesteś tym, który nie przechodzi próby wiary? I to jest rzecz, która jest istotna. W Hebrajczyku w 12 rozdziale czytamy takie słowa. Przeto i my, mając około siebie taki wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wielki ciężar i wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Boga. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I tutaj czytamy dalej. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? I tutaj mamy to słowo, które wybrzmiewa jako karanie, jako coś, co jest konsekwencją naszego nieposłuszeństwa, ale możemy widzieć, że to jest mowa o czymś więcej. O tym właśnie, co mówi Jakub, o pewnych doświadczeniach, o tym, że my codziennie stajemy przed wieloma doświadczeniami tego, czy będziemy wierni, czy znajdziemy się w wierze, czy przejdziemy tą próbę wiary, przyznania się do Chrystusa, zachowania swojego życia w czystości, czy okazania miłości. I to jest rzecz, przez którą buduje właśnie Pan Jezus nas. Przykłady ze Słowa Bożego. Napisałem tutaj potrójny test, ale to chodzi o test taki, powiedziałbym, trójki. Często, kiedy czytamy w Słowie Bożym, tam, gdzie jest, dotyczy sprawa trójki, tam pojawia się coś takiego jak właśnie doświadczenie, jako jakieś próbowanie, jakieś ujawnianie, coś, co jest związane właśnie z tym. Nazwałem to testem takim potrójnym, ale raczej bym nazwał to testem trójki. Próba Jonasza. Otwórzmy Księgę Jonasza. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Pewnie pamiętamy, kto to był. Była to osoba, która została wysłana do wykonania pewnego zadania przez Boga. Bóg chciał, żeby zaniósł pewne poselstwo. Do Niniwy. No i coś się stało z tym człowiekiem, mężem Bożym, Jonaszem. I czytamy w trzecim wierszu takie słowa. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Mamy tutaj opisane, że gdy Bóg powiedział słowo do Jonasza, to Jonasz chciał uciec sprzed oblicza Pana. Chciał po prostu zniknąć sprzed oblicza Pana. Nie chciał stać przed Panem. On uciekł. I to uciekł bardzo daleko. droga sprzyjała mu do tego, żeby uciekał. I on to wykorzystał, uciekł. I są rzeczy później zapisane, które dotyczą jego modlitwy. I tutaj jest pokazany cały ten sens tej ucieczki sprzed oblicza Pana. Jonasz był poddany próbie. Możemy widzieć, że kiedy płynął statkiem, rozszalała się burza i później cała załoga statku wyrzucili Jonasza za burtę. Jonasz wpadł do wody, połknęła go ryba i tam spędził 3 dni i 3 noce. I ten test właśnie tych 3 dni i 3 nocy pokazał, co tak naprawdę myślał Jonasz. Czy rzeczywiście chciał uciec przed oblicza Pana? Bo to, co czytamy, to czytamy, że on chciał uciec, nie chciał być przed Panem. I w wierszu 5 czytamy takie słowa. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Tak? Rzeczywiście, gdy Jonasz został poddany próbie i on został połknięty przez tą rybę i spędził tam, był tam 3 dni i 3 noce, tak? On pomyślał, jestem rzeczywiście wygnany sprzed oczu Boga. Chciał zniknąć. On to wypowiedział. On tak uczynił. Uciekł. Ale czy rzeczywiście to było w jego sercu? I Bóg poprzez próbę wyciągnął to na wierzch. Napisane jest, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się ze mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. Tak doszła moja modlitwa do Ciebie i Twojego świętego przybytku. Zobaczmy, co się dzieje. Ucieka sprzed oblicza Pana. Już myśli, że jest oddalony od Pana, że jest odsunięty. Ale powstała w nim nadzieja. I on zobaczył, on sam zobaczył, że nie chce być oddalony od Pana. Zobaczył, że nie chce być odsunięty od Pana. I co zrobił? Zawołał, modlił się. I tutaj przyszedł ratunek. I to jest właśnie rzecz, która wydobyła prawdę. Kiedy on był poddany próbie, kiedy był przerażony, kiedy był osamotniony, kiedy był w sytuacji bez wyjścia i kiedy myślał, że jest odrzucony od Boga, zawołał. Jednak nie chciał być oddalony sprzed oblicza Pana. I to są właśnie takie testy, takie próby, kiedy nasze dziecko na przykład mówi, nienawidzę Cię. Warto jest spojrzeć na to, czy rzeczywiście ono, kiedy mówi do nas, nienawidzę Cię, myśli o tym i prawdziwie nienawidzi Ciebie. Czy warto zrobić test tego, czy rzeczywiście Twoje dziecko ma to na myśli, czy miało co innego na myśli? Mamy takie podsumowanie w 9 wierszu słowa Jonasza. On wypowiada takie słowa. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, czyli pozbawiają się miłosierdzia. I te marne bożyszcze możemy tłumaczyć jako pustka, jako nicość. I zobaczmy Jonasza. Jonasza, który ucieka do nicości, ucieka do pustki. Ucieka w miejsce, gdzie nie chce, żeby Bóg był. Co robią ludzie dzisiaj? Uciekają sprzed oblicza Boga. Nie chcą, wybierają nicość, wybierają pustkę, wybierają marność, wybierają bałwochwalstwo, to, co jest marnością. Jeśli człowiek wybiera nicość, jeśli człowiek wybiera taką pustkę, gdzie nie chce, żeby Bóg był w jego przestrzeni, to on sam powiedział i on tego doświadczył, że pozbawiają się miłosierdzia Bożego. I to powiedział Jonasz. Dzisiaj wiele ludzi chce wyprzeć Boga ze swojej rzeczywistości, ze swojego życia, ze swojego miejsca, ze swojej pracy, ze swojej rodziny, ze swojego domu. Chce wyprzeć. Chce być w tej nicości. Chce być w miejscu, gdzie jest pustka. Nie ma Boga. Nie ma obecności Bożej. Ale nie znają tak naprawdę, co to znaczy. Jonasz to przeżył. Jonasz przeżył takie oddalenie, odsunięcie i powiedział taką prawdę, taką mądrą rzecz, że ci, którzy idą właśnie w tą stronę, pozbywają się Boga, chcą odejść od obecności Bożej, pozbawiają się miłosierdzia. I możemy zobaczyć, że ile miłosierdzia w swoim życiu otrzymałeś od Boga. Kiedy szukasz Jego obecności, kiedy szukasz Jego tego miejsca, gdzie tego kontaktu, tej relacji bliskiej. I jak w wielu rzeczach doświadczamy tego miłosierdzia. To jest cudowne. I właśnie Bóg poprzez różne próby buduje nas. My możemy oglądać próby, te, które mieli ludzie, opisani w Słowie, ale możemy zobaczyć na własnej skórze, we własnym życiu, jakie próby są i co one powodują, co one ujawniają, w jaki sposób nas testują. Kolejny taki przykład to jest w Jana opisane. Jana 13 rozdział. W 37-38 wierszu czytamy wypowiedź Piotra. Rzekł mu Piotr do Pana Jezusa: Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Możemy tutaj zobaczyć, że jest zaparcie, jest zapowiedź tego, że się zaprze i trzy razy jest ten test trójki, który ukazuje, odsłania, że Piotr nie przeszedł próby. Pokazuje, że nie był tym, który powiedział, że odda duszę za Chrystusa i nie dotrzymał tego. Czytamy takie słowa, że pierwsza próba, która mówiła, a służąca odźwierna rzekła Piotrowi: czy ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. W Więc pierwsze zaparcie w 25 wierszu czytamy dalej. A Szymon Piotr stał i grzał się, rzekł mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, gdyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Możemy zobaczyć, że to, w jaki sposób próba przebiegła, to ujawniła niewierność temu, co wypowiadał Piotr. Było po prostu zaparcie. Kolejna rzecz, wyznanie miłości. 21 rozdział. Czytamy, to jest już po zmartwychwstaniu. A gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więc więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczy mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu, paś owieczki moje. I możemy zobaczyć, że znowu test trójki, ale który już ukazuje prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa. I później czytamy rzecz, którą zapowiada Jezus Chrystus względem Niego, że On umrze za Jezusa Chrystusa. On w ten sposób uwielbi Boga. I to jest rzecz, o której powinniśmy myśleć jako tym budowaniu, że Pan Bóg używa właśnie próbowania, tego testowania, jak wygląda nasza wiara. I to jest zaangażowanie osobiste Jezusa Chrystusa do mojego i Twojego życia. I kiedy myślimy właśnie o tym budowaniu, 7 lat świątyni, 13 lat domu, to jest tu mowa o uświęceniu, jeśli chodzi o świątynię, jest tu mowa o testowaniu do doskonałości, kiedy czytamy o tych 13 latach. I to jest rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, przekazać. Więc myślę, że powinniśmy zwracać taką ważniejszą uwagę i przykładać się do tego, kiedy codziennie zmagamy się z różnymi trudnymi sytuacjami w pracy, kiedy zmagamy się z jakąś niechęcią, kiedy jesteśmy rozgoryczeni, kiedy jesteśmy w jakiś sposób zniechęceni. Jaką my zajmujemy postawę? Czy rzeczywiście mamy te próby, doświadczamy tych prób i przechodzimy je pozytywnie? One prowadzą nas do doskonałości. Więc módlmy się o to i zwracajmy uwagę na te rzeczy, które codziennie przechodzimy, bo to jest budowanie przez Jezusa Chrystusa nas osobiście, naszego, mojego i Twojego życia. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.